Witajcie ponownie. Z tej strony Michał Oleszczyk. Jesteśmy w Spoilermasterze. To jest już odcinek piąty. I jak zawsze dziękuję za dobre sygnały. Jest ich coraz więcej. Strona na Facebooku Spoilermastera obecnie ma już prawie 600 polubień. Dla mnie to jest bardzo duża zachęta do tego, żeby wrzucać odcinki regularnie. Na razie założenie jest takie, że w Spoilermasterze rozmawiam o nowych filmach, filmach, które wchodzą na ekrany. Rozmawiam i opowiadam o nich bez lęku przed spoilerami, a przede wszystkim staram się zachować tygodniowy rytm, to znaczy nowy odcinek co piątek bądź co sobotę. Zobaczymy, na ile to tempo się uda utrzymać. To zależy też od tego, jaki będzie wasz respons, to znaczy czy ta formuła się sprawdza, czy może wolicie, żebym opowiadał tutaj bardziej o historii kina, tudzież o innych jeszcze kwestiach. Jestem bardzo otwarty na wszelkie komentarze, które można zostawiać i na YouTubie, gdzie nadal wrzucam odcinki, i na facebookowym fanpage'u, na który zapraszam, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, a także w jakikolwiek sposób, czy to poprzez mojego Facebooka Messengera, czy maila, zapraszam, żebyście dzielili się swoimi obserwacjami, tudzież życzeniami i wchodzili w dialog, bo ta platforma i ten podcast jest właśnie po to, żebym mógł z wami się kontaktować i dzielić moją miłością do kina. W tym odcinku piątym opowiem o nowym filmie, który wchodzi dosłownie dzisiaj na ekrany. Jest to film Jima Jarmusza pod tytułem Truposze nie umierają. I dzisiaj chciałem się podzielić kilkoma refleksjami o tym filmie. Jest to film, który wszedł na światowe ekrany z ogromnym przytupem, dlatego że jeżeli jakiś film zostaje wybrany jako film otwierający festiwal filmowy w Cannes, a tak to się stało w tym roku, był to film otwarcia 72. festiwalu filmowego w Cannes, czyli najbardziej prestiżowej imprezy filmowej na świecie, no to jest to ogromny, ogromny zaszczyt. Nie tylko, że był to film otwarcia, ale także był to film konkursowy. Konkursu głównego, co prawda wyjechał bez nagród, no ale Jim Jarmusch musiał się poniekąd przyzwyczaić przez te wszystkie lata, że, by zacytować obywatela Kane'a, jest wieczną narzeczoną, nigdy panną młodą, jeżeli chodzi o festiwal w Cannes, dlatego że to był już ósmy raz, kiedy jego film wylądował w konkursie głównym. To ogromny zaszczyt, wielu filmowców oczywiście by o tym marzyło, ale nigdy Złotej Palmy, przynajmniej jak dotąd, nie było. Jego największy sukces do tej pory w konkursie głównym to jest film Broken Flowers, natomiast jeszcze ta główna nagroda jest, miejmy nadzieję, przed nim, przy czym pamiętajmy, że te wszystkie filmy, które do konkursu głównego w Cannes Jarmusza dostawały się na przestrzeni lat, to były często znakomite tytuły, bo to i Mystery Train, i Truposz, i Ghost Dog, Droga Samuraja. Później już w takiej fazie, można powiedzieć, dojrzałej tej twórczości, czy nawet wchodzącej w fazę takiego swoistego egzystencjalnego zmierzchu, Broken Flowers, Tylko kochankowie przeżyją, Patterson i obecnie właśnie Truposze nie umierają. Zanim przejdę jeszcze do samego filmu, dwa słowa o relacji, jaką ma Jim Jarmusch z Cannes, no bo tak jak już zauważyłem, film otwarcia to jest ogromny zaszczyt i nie jeden twórca, a nie jedna twórczyni marzyłaby o tego rodzaju względach, jak właśnie mieć ten opening night film w Cannes. Ale to jest też takie podkreślenie przez festiwal, na pewno też miłe dla Jarmusza, faktu, że jego kariera z tym festiwalem jest dosyć mocno związana. Tam właśnie był odkryty, tam w roku 1984, czyli na 37. festiwalu w Cannes, w takiej sekcji, zazwyczaj, którą się nazywa trzecią pod względem ważności, z tym, że być trzecim w Cannes to nadal być w czołówce światowej, więc Quinzaine de Realisateur, czyli taki Director's Fortnight, jak to się nazywa, czyli dosłownie dwa tygodnie reżyserów po Certain Regard. Właśnie w tej sekcji w roku 1984 został pokazany film Jarmusza pod tytułem Inaczej niż w raju, Stranger than Paradise, i wówczas ten film otrzymał Złotą Kamerę, czyli główną nagrodę tej sekcji. Jak pamiętamy, to był drugi film pełnometrażowy w karierze Jarmusza po bardzo mocno eksperymentalnych i w zasadzie sytuujących się gdzieś na granicy filmowej awangardy, takiej punkowej Nowego Jorku lat 70., 80., czyli po nieustających wakacjach. Właśnie Stranger Than Paradise był filmem, który odniósł niebywały sukces. Był to film, którego sukces zaskoczył także samego Jarmusza i który, tak jak już wspomniałem, no, przypieczętował, tudzież wkroczył z przytupem na światową scenę filmową właśnie na festiwalu w Cannes, Złotą Kamerą, dla naprawdę bardzo niewielkiego czarno-białego filmu, który, jak sam Jarmusz go zresztą opisywał, był połączeniem wschodnioeuropejskiej komedii, ozu, kina noir i jeszcze paru innych gatunków. Jak wiecie, Jim Jarmusz jest ogromnym erudytą, co potrafi być jego siłą, ale także potrafi być czasem jego słabością, o czym za chwilkę także mam nadzieję powiedzieć. No, często wypowiada się o własnych filmach w taki także niesłychanie reducyjny sposób i sięgając do swojej ogromnej wiedzy. No i dokładnie tak opisywał wówczas Stranger Than Paradise i tutaj zacytuję samego Jarmusza, czyli on nazywał to semi-neorealist black comedy in the style of an imaginary Eastern European director obsessed with Ozu and familiar with the 1950s American show The Honeymooners, czyli dosłownie półneorealistyczna czarna komedia w stylu wyobrażanego wschodnioeuropejskiego reżysera, który ma obsesję na punkcie filmów Yasujiro Ozu i który zna serial The Honeymooners, czyli taki sitcom prototypowy amerykański z lat 50., później znany w Polsce jako Miodowe Lata, w polskim oczywiście wcieleniu. To cytat posługuje się tutaj bardzo fajną monografią Jima Jarmusza, która wyszła, to jest książka Juana Suareza. Ta książka wyszła w rewelacyjnej serii, którą bardzo polecam, bo nie ma lepszej serii obecnie na świecie, jeżeli chodzi o książki filmoznawcze poświęcone współczesnym reżyserom filmowym. Seria ta, wydawana przez Chicago Illinois University Press, nazywa się, i to nie będzie niespodzianki, Contemporary Film Directors. Wspaniała seria, nie ma w niej jeszcze polskich nazwisk, może wkrótce. Więc tak, no. To był początek przygody Jima Jarmusza z Cannes w roku 1984. No i oto jesteśmy, tak, 35 dokładnie lat później. Jim Jarmusz, który obecnie liczy sobie już lat 66, jest klasykiem. Wtedy był tym młodym buntownikiem wklaczającym na scenę kina światowego tym niezależnym wielkim sukcesem Inaczej niż w raju. Obecnie jest już klasykiem. No i mamy takie odliczanie, jeżeli chodzi o jego twórczość, bo to już czasu minęło sporo. On debiutował Nieustającymi Wakacjami, kiedy miał 27 lat, a w momencie premiery Stranger Than Paradise miał lat 31. I mam wrażenie, że jeżeli spojrzymy na jego filmy pod kątem takiego pewnego i też linii życia, jakiegoś takiego dojrzewania, tudzież przechodzenia przez różne egzystencjalne stadia, to wyłania się pewien bardzo kolorowny wektor. I to chyba nie przypadek, że śmiertelność, ale także starość powoli, a nawet coraz silniej wkracza do tego kina, zwłaszcza w ostatnich latach. I tematy związane z przemijaniem, a także z możliwością nieśmiertelności, chociażby przez pisanie poezji, zdominowały chociażby film pod tytułem Patterson. Ale znowuż, o tematach za chwilkę. Więc Jarmusz wyjechał z Cannes bez nagród. Wyjechał w aurze filmu, który nie był przyjęty wcale jednoznacznie dobrze. Ja także mam bardzo dużo zastrzeżeń do Truposze nie umierają. Jeszcze nie zaspoiluję, haha, jak bardzo jestem rozczarowany tym filmem. Skalę swojego rozczarowania ujawnię troszkę później. Natomiast na razie trzeba stwierdzić, że nie był to film, który by wywołał ogromny entuzjazm. Najważniejsze periodyki filmowe, i tutaj mam na myśli film Comment i Sight and Sound, pozostają, powiedziałbym tak, uprzejmie entuzjastyczne. To znaczy Nick James przeprowadził w Sight and Soundzie wywiad z Jarmuszem. Film trafił też na okładkę Sight and Sounda. Film Comment z kolei Amy Tobin, że tak powiem, już zaprawiona w bojach, jeżeli chodzi o wspieranie amerykańskiego kina niezależnego, nestorka amerykańskiej krytyki, z którą często się nie zgadzam, ale zawsze chętnie czytam. Mówi o tym filmie entuzjastycznie, też w wywiadzie z Jarmuszem, ale wkradają się tam nawet u niej takie troszeczkę sceptyczne pewne nuty. To znaczy ona omawia pewne aspekty filmu i mówi Jimowi, są po imieniu, że no, bałam się, że tutaj może troszkę przesadziłeś, że tu może troszkę coś nie wyszło, ale pod koniec jednak wszystko działa. No, jest to pewna kurtuazja, myślę, że wszyscy czujemy, że coś jednak nie działa. Zaraz postaramy się powiedzieć co. Dodam jeszcze, że w kinie, w numerze lipcowym polskiego miesięcznika filmowego Artur Zaborski także zrecenzował ten film i polecam także i tą recenzję. No, pytanie, co się zmieniło, może tak od tego zacznijmy, co się zmieniło w kinie światowym, w kinie amerykańskim i na świecie od roku 1984 do roku 2019, czyli kiedy 31-letni Jarmusch otrzymywał złotą kamerę, a teraz 66-letni Jarmusch, kiedy otwiera festiwal w Cannes. No, wówczas prezydentem był Ronald Reagan. Jarmusch przyjeżdżał z Ameryki opanowanej przez konserwatywną ideologię i przeżywającą taki bardzo agresywny moment, jeżeli chodzi o własną tożsamość, także jeżeli chodzi o tą tożsamość zimnowojenną. I teraz jest tak, że John Jarmusch przyjeżdża z Ameryki Donalda Trumpa, która również przeżywa tego rodzaju tożsamościową gorączkę, też raczej konserwatywną, ale już w bardzo zmienionym świecie, w świecie pozimnowojennym. Wtedy był takim głosem z marginesu amerykańskiej postkontrkultury, takiej jakby rodzącej się gdzieś na obrzeżach wielkich amerykańskich miast, w tym przypadku w East Village na Manhattanie, gdzie rodziły się rozmaite ruchy właśnie punkowe, awangardowe i w tych różnych budynkach opuszczonych przez ludzi, którzy bali się przestępczości i niejako uciekli z tych dzielnic, w tych budynkach często w fatalnych warunkach sanitarnych i ogólnie takich rozwalających się skorupach kapitalizmu, który przeżywał swoisty kryzys. No, znowuż teraz jest tamte filmy się tam działy, no i teraz znowu mamy Amerykę w kryzysie, tylko innym. No i za każdym razem Jarmusch objawia się Europejczykom jako taki Amerykanin, który mówi o swoim kraju, ale także mówi o naszej kulturze językiem, który jest bardzo dla nas zrozumiały, bardzo klarowny, który, i to już się utarło niemal w taki fetysz jarmuszowski, jest lepiej rozumiany za granicą niż w swoim własnym kraju. Sam fakt, że często jego filmy są finansowane także ze źródeł pozaamerykańskich. Tutaj wspomnę, że chociażby Mystery Train było finansowane głównie ze źródeł japońskich. Tam na początku jest napis JVC Presents, to właśnie japoński koncern JVC wyłożył kasę. Tym razem Truposze nie umierają, to jest koprodukcja amerykańsko-japońsko-szwedzka. Więc nadal jest tak, że Jim Jarmusch to jest taki nasz człowiek w Ameryce, który tak się składa jest Amerykaninem, który tak się składa jest takim wiecznym turystą na nieustannych wakacjach, który każdą lokację, do której jedzie, czy jest to Hiszpania w Limits of Control, czy jest to właśnie Memphis w stanie Tennessee w Mystery Train, ogląda trochę świeżym okiem takiego hipsterskiego trochę poety. Dodam, że Mystery Train nakręcone w Memphis, które wiele osób uważa za najwspanialszy pean na cześć tego miasta, było nakręcone przez Jarmusza, który w Memphis nigdy nie był przed realizacją tego filmu i który scenariusz napisał w kilka nocy w hotelu po pierwszym tam przyjeździe, więc on szczyci się często tym, że no jest takim właśnie postmodernistycznym twórcą bez ustalonej tożsamości. Też nie jest przypadkowo, że jego bohaterowie tak często się przemieszczają, czy to samochodem, czy to autobusem jak Patterson, czy właśnie w pociągach, które przecież są tak mocno obecne i w Mystery Train i w Limits of Control, a także nawet taksówka przecież w Nocy na Ziemi to jest, pokazuje ludzi w ciągłym ruchu. Więc tak, no to jest ten właśnie Amerykanin, po którym się spodziewamy troszeczkę ironicznego spojrzenia na same Stany i takiego oczywiście również szczególnego humoru, który kiedyś był humorem hipstersko-punkowym nowojorskiej tej sceny East Village, obecnie jest już humorem klasyka, który także wielu twórców, w tym i polskich, wskazałbym na Grzegorza Jaroszuka i jego Kebabi Horoskop, starało się na różne sposoby naśladować albo transformować. No i co dostajemy? Otóż dostajemy film z gatunku zombie movie. I to jest chyba ta rewelacja, tak, przy której wszyscy się zatrzymywali przez chwilkę. To znaczy, że Jarmusch kręci horror, to po pierwsze, chociaż już pamiętamy, że Tylko kochankowie przeżyją, to był rodzaj lirycznego horroru, no ale na dodatek horror zombie, który słynie z tego, że czy to w wydaniu George'a Romero, czy w wydaniu innych twórców, nie wiem, włoskiego kina chociażby, no zawsze ocieka posoką, ocieka flakami i raczej nie kojarzy się z najbardziej szacownym rejestrem kina, jakkolwiek Noc żywych trupów Romero jest klasykiem. Tutaj no, trzeba powiedzieć, że Jarmusz podszedł do tego gatunku no, z dwiema, że tak powiem, podstawowymi, z dwoma założeniami. Znaczy, po pierwsze, nie kryję tego i powiem, niestety widać to po tym filmie, że on nie jest fanem tego gatunku. To jest chyba mój pierwszy taki ostrzegawcze światło, że Jarmusz postanowił nakręcić alegorię dotyczącą rozpadu naszego współczesnego świata. Wziął zombie movie jako swój gatunek, przy czym od razu umywa ręce, mówi, to nie jest mój ulubiony gatunek, powtarza to w tych wywiadach, o których mówiłem, i to niestety widać w tym filmie. To znaczy, jemu to jest całkowicie obojętny gatunek. On nie ma zagroż miłości do tego, nie ma tutaj pasji w inscenizowaniu ataków zombich. To jest pewna konwencja, którą on jako niebywale wykształcony, erudycyjny twórca po prostu no, przyjął, tak? Łaskawie przywdział ten kaftan właśnie zombie movie. No, pierwsze czerwona flaga, tak jak mówię. Jeżeli nie kochasz gatunku, to nie rób filmu w tym gatunku, ewentualnie zdystansuj się do niego na tyle, że przekształcisz go przez jakiś taki metakomentarz. Tak? Bywały takie przypadki, takiego zdekonstruowanego na przykład musicalu, tak? Albo zdekonstruowanych innych gatunków. Ale problem jest w tym, że Jarmusz tego też nie robi w tym filmie. On zatrzymuje się w pół drogi, czyli tak niby jest śmiesznie, niby właśnie trochę pastiszu w tym podejściu do zombich, ale w sumie to Jarmusz jak najbardziej poważnie traktuje tę swoją metaforę, do której jeszcze wrócimy, i zatrzymuje się to w pół drogi. Dodam, że niepokojącą oznaką dla mnie było to, że ludzie, publiczność, a była to pełna sala przedpremierowego pokazu w Kinotece Warszawskiej, reagowała w sposób, który niebywale mnie irytował. Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale o dużej ilości osób, która śmiała się w taki sposób, ja to zawsze nazywam śmiechem tożsamościowym, to znaczy śmieję się, ponieważ rozpoznałem aluzję do jakiegoś filmu, i żebyście nie myśleli, że nie rozpoznałem, to ja się teraz zaśmieję, żebyście wiedzieli, że rozpoznałem. Ha, ha, ha. Noc żywych trupów, tak? Albo jakieś inne. Wielki Gatsby. Ha, ha, ha. No tak, czytaliśmy. Nie znoszę tego. Tak jak mam... Jeśli mnie nie znacie osobiście, to może się kiedyś poznamy. Nienawidzę nadętej erudycji, tak? Nienawidzę bufonady, nienawidzę jakichś takich agresywnych form wiedzy, które, nie wiem, zazwyczaj kryją za jakiś rodzaj kompleksu, a przede wszystkim mają na celu dopompowanie ego mówiącego. I tutaj niestety te reakcje widzów, one były na miejscu, bo to jest to, do czego Jarmusz w tym filmie zachęca, poprzez umieszczanie różnych niebywale czytelnych, w zasadzie napisanych dużymi literami aluzji literackich, filmowych. W jednym momencie jest żenujący dialog, w którym bohaterka no, mówi o Wielkim Gatsbym i jej interlokutorka nie wie, o co chodzi, haha, nie czytała Wielkiego Gatsbiego, haha, i myli Zeldę Fitzgerald z żoną Gatsbiego w książce, haha, a tak w ogóle to myli Gatsbiego z Redfordem, który, jak wiemy, grał go w filmie Jacka Claytona z 1974 roku, haha, i to w ogóle jest bardzo śmieszne, haha, że ludzie nie czytali Gatsbiego. Nie znoszę czegoś takiego i niestety ten film przekroczył granicę, na której lansował Jarmusz w filmie Tylko kochankowie przeżyją, to znaczy takiego nieprzyjemnego, erudycyjnego suchara, w którym my mamy się rzucać na każdy okruszek aluzji, schrupać go, a potem się zaśmiać, powiedzieć no tak, no wiemy, że to Wielki Gatsby, haha, czytaliśmy, tak. Więc to mi już bardzo przeszkadzało. Więc i to jest problem w tym filmie, bo Jarmusz nie chce sobie pobrudzić rąk, więc jakby nie rzuca się w gatunek z takim no, radością małego chłopca. Jednocześnie traktuje swoją metaforę niesłychanie poważnie, bo to oczywiście wszystko jest krytyka kapitalizmu i do tego przejdziemy. No i jak tutaj tego nie uszanować, jeszcze w dobie kryzysu klimatycznego. Więc nie podoba mi się jego postawa i niestety to tutaj na cały ten film rzutuje, że on jest z jednej strony bardzo autoironiczny, a z drugiej strony traktuje siebie niebywale poważnie. I to jest pierwsza rzecz, czyli zombie, horror to nie jest gatunek Jarmusza, on o tym mówi i niestety to w tym filmie widać. Druga rzecz to jest taka, że w filmie jest sporo takiej toksycznej erudycji, o której już wspomniałem, ale która przenosi się nawet na szczegóły, które potem Jarmusz z lubością wymienia w wywiadach, że chociażby grupa nastolatków w tym filmie z Seleną Gomez na czele jeździ takim samym dokładnie samochodem jak bohaterowie Nocy Żywych Trupów. No zapewne jest to miłe mrugnięcie okiem, ale nie wiem, czy trzeba się tym chwalić w wywiadach. Jeżeli ktoś rozpozna, to rozpozna, ale jak widać Jarmuszowi zależy na tym, żebyśmy rozpoznali, żebyśmy dostrzegli. To więc o tym mówi gęsto w wywiadach. I Dodam, że ta jego taka gryząca erudycja, bardzo skoncentrowana na sobie, jest czymś, co dostrzegam w wywiadach z nim od prawie 10 lat. Wcześniej nie było tego aż tak dużo, ale na przykład w takim dodatku na Blu-rayu Criterion Collection z Mystery Train jest taki wywiad dłuższy, właściwie godzinny, gdzie on nagrywa odpowiedzi na pytania od czytelników i od widzów, jakie dostał mailem, i tam na przykład ktoś pyta go raczej dobrodusznie o wpływy poetyckie czy o wpływy artystyczne, i on tak dystansując się mówi, no wiesz, no to bardzo trudne pytanie, bo tych wpływów jest tak dużo, po czym daje taką litanię nazwisk, niby od niechcenia wyrecytowaną, ale niesłychanie bogatą. No, tak jak mówię, dla mnie Jarmusch trochę niestety wpadł w taką manierę i to jest troszkę problem, bo myślę, że ten film najnowszy jest zdecydowanie także między innymi znakiem tego, że on jednak się trochę od rzeczywistości oderwał i mieszka w bańce własnego geniuszu, i to nigdy na dobre nie wychodzi. Więc tak, cała tradycja zombie movies od George'a Romero i jego dwóch arcydzieł, to znaczy Nocy Żywych Trupów i Świtu Żywych Trupów, tu zostaje przywołana. Ci z nas, którzy lubią ten gatunek, a ja lubię, wiedzą, że to nie jest pierwsze komediowe podejście do tego tematu, bo i takie filmy jak Zombieland, w którym notabene także wystąpił Bill Murray, czy genialny i obchodzący właśnie 15. rocznicę Wysyp Żywych Trupów Edgara Wrighta, Shaun of the Dead, wybitny film, od 10 półek wyżej od tego. No, filmy te już na różne sposoby zombie komediowo ogrywały. No dobrze, więc to jeżeli chodzi o gatunek, to że tak powiem, po pierwsze. Po drugie, film opowiada o... No właśnie, może i teraz przejdziemy do krytyki bardziej skupionej na fabule. Film opowiada o małym miasteczku, które nazywa się Centerville, czyli środkowo, moglibyśmy powiedzieć, albo środeczek. Ma taki niewielkie miasteczko, gdzieś tak wygląda na wschodnie raczej wybrzeże, może jakieś bliżej południowych Stanów. Centerville ma piękną plakietkę, piękny taki znak powitalny przy wjeździe do miasta Centerville, a real nice place. Kojarzy i rzeczywiście w kilku takich ujęciach ustanawiających, bardzo ładnie nakręconych kamerą Frederica Elmsa, widzimy to miasteczko jako takie idealne amerykańskie miasteczko, ale co ciekawe, bardzo puste. Tak? To znaczy ono jest w takich jesiennych, złotych brązach utrzymane, ale nie ma tam za bardzo ludzi. Trochę wygląda fasadowo. I to już pierwszy znak, że Ameryka na ekranie przechodzi jednak pewien rodzaj kryzysu. To nie jest miejsce, które by kipiało witalnością, a z drugiej strony nie jest to też tak interesujący, pusty śmietnik, tudzież skorupa po czymś bardzo żywym, co się kiedyś wykluło, ale już tego tam nie ma, jak chociażby Memphis w Mystery Train, tudzież Nowy Jork w Permanent Vacation. Tak? Tutaj Jarmusch nie ma się czym upajać, jeżeli chodzi o taki fotogeniczny rozkład. Więc Centerville jawi się jako taka idealna fasada, troszeczkę jak Lumberton, pamiętne miasteczko z Blue Velvet Davida Lyncha. Wszystko jest niby dobrze. Kawa gorąca, czarna paruje z kubków w lokalnym dinerze, ale wszystko jest takie troszeczkę właśnie pozbawione życia, wydrenowane z krwi. Myślę, że to jest bardzo celowy zabieg. Wszystko jest dosyć powolne. I to Centerville jest także notabene, co nam oczywiście Jarmusch dopowiedział. Ja tego nie wiedziałem, ale on podkreśla w wywiadach, że nazwę Centerville, A Real Nice Place to Live, wziął z albumu Franka Zappy pod tytułem 200 Motels. To jest akurat rzecz, która może być też znana kinomanom, bo to jest też film zainspirowany 200 Motels, więc to jest z kolei z Franka Zappy. No, miłość Jarmusza do muzyki i jego ogromne w tym względzie i smak, i erudycja są czymś absolutnie nie do pogardzenia, i tutaj też pewna piosenka odegra ważną rolę. Natomiast no, co jest kluczowe? Fabuła w jednym zdaniu. Centerville przeżywa kryzys, w tle jest prawicowe szaleństwo Trumpa, a słońce przestaje zachodzić albo zachodzi w pewnym momencie o wiele, wiele za późno, tudzież już prawie wcześnie, następuje coś w rodzaju białej nocy i w wyniku fracking, tak, czyli tego jakby pozyskiwania, jak rozumiem, gazu ziemnego. Tutaj proszę o poprawienie mnie i oburzone komentarze, które mówią, że nie wiem, co to jest fracking. Ja się chętnie nauczę, bo to po to są te audycje, żebym ja też się uczył od was. Więc w wyniku właśnie tego fracking na biegunach globu naszego, cała Ziemia się przechyla o kilka stopni i martwi wstają z grobów. Pierwsze 40 minut dopiero orientujemy się powoli, a właściwie bohaterowie orientują się w apokalipsie, że nadchodzą ci żywi i zmarli, no a druga połowa to w zasadzie jest uciekanie przed nimi, zabijanie ich, a w końcu, i tutaj spoiler master wchodzi do akcji, no poddanie się tej apokalipsie, bo ostatnie ujęcia to w zasadzie takie pożeranie wszystkich przez wszystkich. Troszeczkę, powiedziałbym, głęboko marksistowski obraz społeczeństwa jako walki pożerających się klas. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Więc mamy dwóch miłych, ale flegmatycznych policjantów. Grają ich Adam Driver i Bill Murray. Jeżeli gra policjanta Bill Murray, to wiemy, że musi być to flegmatyczny policjant. Na początku oni idą z napomnieniem do takiego pustelnika Boba, którego gra Tom Waits, który notabene będzie jednym z nielicznych ocalałych w tym filmie, i to jest taki znak od Jarmusza, że żeby przetrwać w tym naszym chorym społeczeństwie, to trzeba się z niego całkowicie wykluczyć, jak właśnie ten pustelnik Bob. Ewentualnie trzeba być na marginesie takim kryminalnym, to znaczy drugą grupą, która w tym filmie przetrwa, to będą nastolatkowie z Poprawczaka, ale no, to jest fabuła tego filmu, tak? Czyli wstają ci zmartwi z grobów i teraz wielka rewelacja, tak? Wielki krytyczny zamiar Jima Jarmusza. Otóż zaraz powiem, dlaczego mówię to z ironią, no zombie łakną tych rzeczy, od których byli uzależnieni za życia, czyli na przykład kawy, albo wina Chardonnay, albo innych cukierków, tak? Czyli chodzą po prostu i mówią coffee, coffee, albo Chardonnay, Chardonnay. W tej roli notabene Carole King, w roli tej zombicy, która łaknie Chardonnay. Spójrzcie na nią dobrze, popatrzcie na tą charakteryzację. Może dopatrzycie się tam rysów twarzy Carole King, które wszyscy pamiętamy z Annie Hall. Ona grała jedną z dziewczyn Woody'ego Allena w tym filmie. Pamiętacie Alison Pucznik? Tak właśnie nazywała się w tym filmie i to jest Carole King. No więc oni wstają z grobów i wielki zamysł Jarmusza jest taki, że tak, spójrzcie, ci zombie, oni są tak uzależnieni od konsumpcji, że nawet kiedy wstaną z grobów, to nadal łakną swojego Chardonnay. Przepraszam, Jim, ale to naprawdę już było. Co więcej, wiesz, że to było, bo mówisz o tym w każdym wywiadzie, to znaczy Świt żywych trupów George'a Romero był genialną satyrą na to właśnie, nadkonsumpcję, i pokazywał zombie, którzy rozbijali się po wielkim centrum handlowym. Notabene najlepszy seans tego filmu, w jakim uczestniczyłem, miał miejsce w centrum handlowym. Ukłon w stronę fantastycznego festiwalu Octopus. Zapraszam także na tegoroczną edycję. Będę tam i będę prezentował naprawdę złe filmy. Natomiast tak, no, George Romero zrobił to, Jim, i zrobił to o wiele, wiele lepiej, bo miał w tym wszystkim radochę filmowca, który kocha zombich. Ty nie kochasz zombich. To chciałem tyle powiedzieć na ten temat, no przez co cała ta satyra jest dosyć, powiedziałbym, oczywista. No, poza tym, że nad całym filmem unosi się taka właśnie późno kapitalistyczna rozpacz, która każe mówić te wszystkie banały, które widzimy codziennie na Facebooku w rodzaju spieprzyliśmy, tak, jesteśmy beznadziejni jako gatunek, zasługujemy, żeby umrzeć. Taki notabene nowy, jakby nowy apokaliptyczny trend się narodził niedawno, który przez to, że jest całkowicie świecki, bardzo trudno go nazwać i skrytykować za zabobonność, ale jest dokładnie tym. I w tym filmie on także się przejawia, znaczy, że nic nas już nie uratuje, tak? Nie ma w ogóle szansy i wszystko spieprzyliśmy, wszystko jest źle, i wyrazem tego, że wszystko jest źle, mówi to reżyser, przedstawiciel najbogatszego narodu na tej ziemi, tak? W ramach, mieszkający w Nowym Jorku, w ramach tego, że wszystko jest źle, on na kogo, jakby w kogo celuje swój palec Jim Jarmusch, tak? Jakby na kogo wskazuje, że kto jest winny tego, że jest źle. Oczywiście no, ci, którzy robią fracking, to rozumiem, tak? Wielkie korporacje, ci, którzy chcą tylko wysysać ziemię dla zysku, to rozumiem, przychylam się, tak, zgadzam się, należy ich krytykować. Z drugiej strony, co, tak, taką dziką konsumpcją jest to latte, to Chardonnay, te komórki, które ludzie mają, za pomocą których też często pracują, Jim. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że to nie jest tak, że ci, którzy są przykleni do komórek, zawsze robią to tylko z głupich powodów, bo często też to jest ich praca, albo jakoś ich praca zależy od tego, żeby być cały czas w kontakcie, więc są to wszystko źle zaadresowane trochę skargi, bo Tak naprawdę Jim Jarmusch pokazuje nam wspólnotę, która wcale nie wygląda na za bardzo przejedzoną, która nie wygląda wcale na jakąś opanowaną dziką rządzą konsumpcji. Co innego Romero, który pokazał rzeczywiście tą nadprodukcję dóbr, pokazał absurdalną galerię handlową, tą takie ciągłe wmawianie ludziom, że muszą mieć więcej. Tutaj w tym filmie ja tego w ogóle nie czuję, myślę, że Jarmusch też tego nie czuje. Rzeczywiście w dosyć oryginalny sposób wystylizował swoich zombich, to znaczy oni nie ociekają flakami i krwią, tylko są tacy przykurzeni mocno. On o tym mówi w wywiadach, że to był jego pomysł i to jest fajne, że oni wychodzą z ziemi, więc mają na sobie dużo kurzu, dużo ziemi. To mi się podoba, ale ta krytyka jest naprawdę dosyć prymitywna, bo jest też bardzo naskórkowa, nie schodzi bardzo, bardzo głęboko. No i cóż mamy z tym zrobić? No to jest pierwsza rzecz z tym filmem, że jakby ostrze krytyczne wcale nie dotyka tych miejsc, których najbardziej powinno dotykać. Jakby najbardziej bolesne wrzody nie zostają w tym filmie nacięte. Ewentualnie krytykuje się nas za to, że jesteśmy tak samolubni, że lubimy Chardonnay, tak? No nie do końca mnie to przekonuje, a druga rzecz, która zdecydowanie mnie przekonuje, to jest oczywiście poziom meta i to już dużo osób skrytykowało, nawet Amy Tobin w swoim wywiadzie się troszkę odważyła to skrytykować, mianowicie i tu kolejny spoiler master, mianowicie bohaterowie wiedzą, że grają w filmie. Haha, nowość, nigdy tego nie widzieliśmy. W pewnym momencie Adam Driver mówi Billowi Murrayowi, że czytał scenariusz. Tak? Czytał scenariusz tego filmu, w którym oni grają. Bill Murray jest obrażony. Jim nie pokazał mnie scenariusza, a tobie pokazał. Na początku jest bardzo ładna piosenka Sturgilla Simpsona, tytułowa Dead Don't Die. Bardzo ładnie gra pod napisami otwierającymi, po czym znowu gra w samochodzie, którą jedzie dwóch policjantów, Murray i Driver. Dziwią się, że słyszą znowu tą samą piosenkę, więc jeden z nich mówi, ale przecież to jest piosenka tytułowa. It's a theme song. Haha, oglądamy film, tak? Ktoś do nas mruga. Tak, to już znamy, jakby widzieliśmy to. Jest to bardzo sucho zrobione w tym filmie, czyli trudno się z tego zaśmiać. Nie ma w tym żadnej radości, takiego zrywania kurtyny, tudzież wyważania czwartej ściany, jakiegoś takiego ujawnienia, że to wszystko jest gra. Jest to zmęczony gest, bardzo suchy, bardzo wymęczony, zupełnie pozbawiony siły jakiejkolwiek, czy to komicznej, czy jakiejś anarchizującej. Więc tutaj mamy ten wątek meta, który także niestety nie działa. Piosenka Dead Don't Die wraca jeszcze kilkakrotnie. Sturgill Simpson sam się pojawia nawet na ekranie jako zombie z gitarą. Ładny pomysł. No ale te powtórzenia niczemu nie służą. To znaczy każde kolejne wejście tej piosenki powinno być bogatsze o jakiś nowy wymiar. Tak jak pamiętacie, piosenka Blue Moon, którą śpiewa Elvis Presley w Mystery Train. Ona też się tam powtarza 3 razy. Za każdym razem trochę w innym kontekście. Raz towarzyszyła rozczarowanym kochankom, raz towarzyszyła kobiecie, która straciła swojego męża, raz była trochę absurdalnym komentarzem do poczynań nierozgarniętej grupy facetów, którzy w przypadku pokoju zabili. To w tych 3 nowelkach Mystery Train. No ale za każdym razem ona miała jakiś rezonans, tak? Jakiś inny troszeczkę przykład. Dał Jarmusch to pudło rezonansowe i troszkę inne dźwięki wychodziły. Tutaj absolutnie to nie działa. Piosenka za każdym razem brzmi tak samo. Historia nie jest pogłębiona, postaci też nie są pogłębione. I nie chodzi mi o jakąś prymitywnie rozumianą głębię psychologiczną, tylko po prostu są pionkami, które nawet chyba samego Jarmusza nie za bardzo interesują. Więc no to jest kolejny tutaj etap. I jednym z największych grzechów w świecie tego filmu, za którym są bohaterowie ukarani, w zasadzie jeden bohater, to jest oczywiście wspieranie polityki Trumpa. I tutaj wymyślił Jarmusch jedną postać, w tej postaci wszystkie te złe cechy trumpowskie skumulował, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Tę postać gra Steve Buscemi, wspaniały notabene aktor, którego pamiętamy z wczesnych filmów Jarmusza. No i co? I skąd mamy wiedzieć, że on wspiera Trumpa? No tak, nosi czerwoną czapeczkę z napisem i tutaj zabawne, ale wcale nie zabawne, bo bardzo prymitywne, niegramatyczne, takie śmieszne, cwaniackie przekręcenie hasła Make America Great Again. Tutaj jest Keep America White Again. Powtórzę. Keep America White Again. Czyli niech Ameryka pozostanie biała znowu. Rozumiemy, wspiera Trumpa, nie umie się posługiwać angielskim, na dodatek mówi o kawie, którą pije w towarzystwie bohatera ciemnoskórego, granego przez Danego Glovera, mówi o swojej kawie, że jest zbyt czarna. Też rozumiemy, tak, jest rasistą, żebyśmy Gdyby ktoś jeszcze miał jakąś wątpliwość, że jest rasistą i trumpowcem i w ogóle zasługuje na śmierć, bo takie słowa padają w tym filmie, on zasługuje na śmierć. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych bohaterów, o tym bohaterze Bill Murray mówi w pewnym momencie, pieprzyć go, on zasługuje na śmierć. Tak, to w ramach, że tak powiem, propagowania porozumienia międzyludzkiego. Otóż gdybyśmy się nie zorientowali, że postać Buscemiego zasługuje na śmierć i jest prawicowym trumpowcem śmieciem, to jeszcze ma na dodatek psa, a pies nazywa się Rumsfeld. Okej, odnotowane, rozumiemy. Jedyną sceną z zombiakami, która w tym filmie naprawdę działa, notabene moim zdaniem, to jest pierwszy duży atak zombie, kiedy to zombie, i tutaj wcielili się w nich Iggy Pop i Sarah Driver, która od lat współpracuje z Jarmuszem, jest też jego partnerką, bardzo fajnie zagrali taki pierwszy atak i to muszę powiedzieć, że ten atak w Dinerze jest całkiem niezły. Natomiast poza tym, tak jak chyba słyszycie też z mojego, może trochę za bardzo ironicznego, ale jednak staram się wyrazić swoje emocje wobec tego filmu, tonu, no jest to wszystko bardzo suche, jest to wszystko bardzo oczywiste. Jest to w zasadzie tak, gdyby ktoś chciał przygotować pastisz albo parodię tego rodzaju filmu, to mogłoby to wyglądać bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Do tego stopnia, że jest tutaj nawet postać Bobiego, zwanego jako Frodo, takiej bardzo, bardzo jasnej, niepokojącej wręcz karnacji, grana przez Caleba Landry Jonesa, taka postać Froda, takiego nerda komiksowego, który, no właśnie, nerd komiksowy sprzedający komiksy, który zna całą popkulturę i w kluczowych momentach może dopowiedzieć pewne wątki, gdybyśmy się nie zorientowali. Znowu za duży, moim zdaniem, naddatek autorefleksji nie służy w tym przypadku Jimowi Jarmuszowi i owocuje tym właśnie tonem, no, który prowokuje dosyć, moim zdaniem, syntetyczny śmiech na widowni. I teraz, no, co bym powiedział o tym filmie, żeby go troszeczkę odratować. Na pewno widzę, że już starszy, tak? Starszy Jarmusz stara się gdzieś zlokalizować to miejsce w pejzażu naszego świata, w którym mógłby pokładać jakąś wiarę, jakieś przekonanie, że warto, tak? Że mimo tego, że spieprzyliśmy, to że warto walczyć dalej. I zarówno w tych wywiadach, gdzie wskazuje głównie na młode ruchy ekologiczne, jak i w filmie samym, on widzi tę nadzieję głównie w młodych ludziach. I tutaj podoba mi się to, że on zwraca uwagę w stronę tych hipsterów młodych z Seleną Gomez na czele, którzy w tym filmie zostają wręcz jakby w pewien okrutny, ale sposób uratowani przed tym, żeby zostać zombimi. To znaczy my wiemy, Adam Driver upewnia się i czyni to, żeby oni nigdy zombimi się nie stali. Więc on mówi wprost, Jim Jarmusch w wywiadach, że on upatruje nadziei w nastolatkach, że kocha nastolatków, że przed tym filmem zrobił sobie nawet listę wybitnych nastolatków w historii świata, często niezrozumianych w swoim czasie, od Mozarta poprzez, znowu erudycyjna lista, poprzez Anne Frank, aż po Mary Shelley i innych, że on, i to mówię bez ironii, że on wierzy w to, że nastolatkowie mają w sobie tą energię, tą buńczuczność, żeby zmieniać świat. No i tutaj można by powiedzieć, że Greta Thunberg przytakuje, tak? Jakby zgadza się z tym. To jest, zauważmy, że też często patrzymy ostatnio, chociażby właśnie w postaci fenomenu tej Grety, że patrzymy w stronę bardzo młodych ludzi jako tych, którzy mogliby przynieść odnowę. Mi się to podoba i w tym filmie to jest też ciekawie zrobione i to niezależnie od tego, czy ci nastolatkowie poruszają się samochodem identycznym z tym z Nocy Żywych Trupów, czy nie. Po drugie, miło jest zobaczyć, teraz mówię, szukam plusów, miło jest zobaczyć niektórych starych wyjadaczy jarmuszowskich na ekranie. No, każdy, kto przeżył swój paroksyzm śmiechu na Nocy na Ziemi i oglądał Rosie Perez szalejącą w taksówce, ten uśmiechnie się na widok Rosie Perez w tym filmie. Ona za rzadko pojawia się w amerykańskim kinie. Co prawda gra znowu sucharową postać, gra taką prezenterkę Fox News. Uwaga, kogo gra Rosie Perez? Gra Posey Juarez. Aha. Ale miło ją zobaczyć. Miło zobaczyć Tilda Swinton, która tutaj zamówiła sobie rolę, bo Jim zadzwonił do niej i powiedział, kogo chcesz zagrać. Ona powiedziała szkocką właścicielkę zakładu pogrzebowego i dokładnie tą osobę gra. Wymachuje też nożem samurajskim. Jest zabawna. Poza tym ona jest naprawdę wyjątkowo indywidualistką, jeżeli chodzi o styl. W tym filmie to działa. Fakt, że na końcu zabierają statek kosmicznych, to jest taki znowu haha żart, który zupełnie moim zdaniem nie w tym filmie nie funkcjonuje. Poza tym, że stać było muszę na to, żeby całkiem niezły, wygenerowany komputerowo statek kosmiczny w tym filmie umieścić. I więc to by właściwie zaliczył na plus w tym filmie. Bardzo lubię też Chloe Sevigny, która tutaj ładnie wygrywa taki no, trochę zakochanie w postaci Drivera. Sposób, w jaki się Jarmusch pozbywa jej z tego filmu, nie za bardzo mi się podobał. Ale powiedzmy, że zawsze też na nią lubię patrzeć i to mi też trochę uświadamia, że amerykańskie kino ma tyle wspaniałych aktorek, a nie daje im zawsze szansy, żeby się rozwijać. Przecież Chloe Sevigny teraz powinna grać oscarowe Leading Ladies, natomiast widzimy ją tak naprawdę nadal rzadko. Esther Bylind, która grała w pamiętną imigrantkę z Węgier w Inaczej niż w raju, pojawia się tutaj w tym filmie znowu. No jest całe, napisy początkowe są dosyć długie i te wszystkie nazwiska pojawiają się na ekranie. Przyjemnie jest tych ludzi po prostu u Jarmusza zobaczyć, włącznie z bardzo zarośniętym w tym filmie Tomem Waitsem. Natomiast podsumowując, nie przekonuje mnie krytyka konsumpcjonizmu zawarta w tym filmie, ponieważ wydaje mi się, że jest skierowana nie tam, gdzie trzeba. To po pierwsze. Ton meta zawarty w tym filmie całkowicie mnie nie przekonuje, bo jest jednym wielkim sucharem. Przekonuje mnie to, co już powiedziałem, czyli to takie przyglądanie się młodości jako ewentualnemu rezerwuarowi energii do odnowy świata, której przyznaję, bardzo potrzebujemy. Natomiast dodam już takim tonem też wspominkowym, bo pamiętam, jak oglądałem filmy Jarmusza kiedyś, one wyszły w takiej pierwszej bodajże serii VHS-ów w połowie lat 90. Tantra wprowadziła serię VHS-ów, na których były filmy arthouse'owe, często z napisami, właściwie chyba w dwóch wersjach, można było kupić z lektorem, można było kupić z napisami i tam między innymi wyszły filmy Jarmusza. Pamiętam, że nawet oglądanie trailerów tych filmów, miałem wtedy kilkanaście lat, było bardzo fascynujące i no, oglądanie też w nocy w telewizji, pamiętam Nocy na Ziemi, zrobiło też na mnie duże wrażenie. Jak teraz patrzę na tą twórczość i widzę, jak Jarmusch przygląda się Ameryce, przygląda się jej kryzysowi, między innymi pokazując takie mocno spokiereszowane ekonomicznie Detroit, puste domy, tylko kochankowie przeżyją. Teraz także, no, przyglądając się Ameryce, nawiązując do tego wątku żywych, zmarłych, który w takiej metafizycznej wersji był u niego oczywiście najbardziej w truposzu, co polski dystrybutor zauważył i podkreślił, to jest coś bardzo interesującego w całej trajektorii tej kariery. Uważam, że ten film jest porażką. Uważam, że to jest najgorszy film Jarmusza, ale świadczy o czymś ciekawym. Kiedy Jarmusz kręcił swoją, i to mój termin, trylogię pregentryfikacyjną, to znaczy kiedy pokazywał Nowy Jork i Memphis w tych filmach Nieustające wakacje, Inaczej niż w raju, Mystery Train, pokazywał je jako taką skorupkę po czymś, co się wykluło. To znaczy to Memphis było jedną wielką ruiną, hotele były zapluskwione, studio Stax i Sun, gdzie nagrywali najwięksi twórcy bluesu i jazzu i nie tylko amerykańskiej muzyki popularnej. To wszystko była już pusta skorupa, martwa, którą podniecali się tylko japońscy turyści, kiedy tam przyjeżdżali w pierwszej nowelce. To samo z Nowym Jorkiem w Permanent Vacation. Coś się wykluło ważnego. Tym czymś oczywiście była cała kontrkultura, włącznie z jej korzeniami w latach 50., tego pomieszania kultur etnicznych, białej, czarnej i nie tylko w muzyce popularnej Stanów Zjednoczonych, która do dzisiaj jest najważniejszym wkładem kulturowym Ameryki w historię. On pokazywał już te jakby skorupki, które się jeszcze chybocą, coś się wykluło, to coś zniknęło. Lata 80. przyszły z całym swoim komercjalizmem i teraz on pokazuje jakby krajobraz jeszcze później, to znaczy pokazuje Amerykę i mam na myśli i Pattersona, i Tylko kochankowie przeżyją, i ten nowy, nieudany film w takim stanie kulturowego zamrożenia. Z tym, że to zamrożenie nie obejmuje także samego Jarmusza. Jarmusz nie potrafi inaczej zażartować, niż tylko nawiązując do nakazów erudycji sprzed lat, tak? To znaczy żartując z tego, że ktoś nie czytał Wielkiego Gatsby'ego. No niestety jest to, świadczy to o tym, że także jego samego dotknął kryzys. Nie wiem, na ile on sobie zdaje z tego sprawę, tego się pewnie nie dowiemy, ale bardzo bym chciał, żeby nastąpiło w tej twórczości jakieś przełamanie. Innymi słowy, chciałbym, żeby te młode postaci, Selena Gomez i reszty, przejęły jego następny film, a niech wrócą jako zombiaki, albo niech zrobi prequel, bo Ameryka potrzebuje odnowy, my potrzebujemy odnowy, ale Jim Jarmusch także, czego dowodzi ten smutny, nieudany film, potrzebuje odnowy. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania o Truposze nie umierają. Dziękuję wam za kolejny odcinek i kolejne spotkanie w ramach Spoiler Mastera. Do usłyszenia za tydzień.